Kochani, otwórzmy list do Hebrajczyków na 3 rozdziale. Dzisiaj przeczytamy bardzo duży fragment tego listu. To od 7 wersetu 3 rozdziału do 13 wersetu rozdziału 4. List do Hebrajczyków 3:7 do 4:13. Dlatego, jak mówi Duch Święty, dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc, jak podczas rozdrażnienia w dniu próby na pustyni, gdzie mnie wystawiali na próbę wasi ojcowie i doświadczali, i oglądali moje dzieła przez 40 lat. Dlatego się rozgniewałem na to pokolenie i powiedziałem: oni zawsze błądzą sercem i nie poznali moich dróg. Toteż przysiągłem w moim gniewie, że nie wejdą do mojego odpoczynku. Uważajcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was przewrotnego serca niewiary, które by odstępowało od Boga żywego. Lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, dopóki nazywa się dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem uczestnikami Chrystusa, jeśli tylko nasze pierworodne przeświadczenie aż do końca niezruszenie zachowamy. Dopóki jest powiedziane: dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc jak w dniu rozdrażnienia. Niektórzy bowiem, usłyszawszy, rozdrażnili Pana, ale nie wszyscy z tych, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza. A na kogo gniewał się przez 40 lat? Czy nie na tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni? A którym przysiągł, że nie wejdą do jego odpoczynku, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Bójmy się więc, gdy jeszcze trwa obietnica wejścia do jego odpoczynku, aby czasem się nie okazało, że ktoś z was jej nie osiągnął. I nam bowiem głoszono Ewangelię, jak i tamtym. Lecz tamtym nie pomogło słowo, które słyszeli, gdyż nie było powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Bo do odpoczynku wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy, jak powiedział: dlatego przysiągłem w moim gniewie, że nie wejdą do mojego odpoczynku, choć jego dzieła były dokonane od założenia świata. Powiedział bowiem w pewnym miejscu o 7 dniu tak: i odpoczął Bóg 7 dnia od wszystkich swoich dzieł. A tutaj znowu: nie wejdą do mego odpoczynku. Ponieważ więc jest tak, że niektórzy mają wejść do niego, a ci, którym najpierw głoszono, nie weszli z powodu niewiary, znowu wyznacza pewien dzień, mówiąc przez Dawida po długim czasie: dzisiaj, jak to zostało powiedziane: dzisiaj, jeśli usłyszycie jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc. Gdyby bowiem Jozue zapewnił im odpoczynek, Bóg nie mówiłby potem o innym dniu. A tak zostaje jeszcze odpoczynek dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do jego odpoczynku, on także odpoczął od swoich czynów, tak jak Bóg od swoich. Starajmy się więc wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie wpadł w ten sam przykład niewiary. Słowo Boże bowiem jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikający aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne rozsądzić myśli i zamiary serca. Żadne stworzenie nie ukryje się przed nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odkryte przed oczami tego, któremu musimy zdać sprawę. Kochani, kiedy czytamy ten fragment słowa, możemy się zdziwić, dlaczego Nie zatrzymaliśmy się na trzecim rozdziale i od razu przeszliśmy do rozdziału czwartego. Otóż dlatego, że jest to ta sama myśl jest tu kontynuowana i musimy o tym pamiętać, czytając Biblię, że podziały na wersety, na rozdziały są podziałami, które zostały dokonane dla naszej wygody, dlatego żeby łatwiej było znaleźć poszczególne wersety i nie wynikają one z pierwotnego tekstu, tylko zostały ustanowione dosyć późno, żebyśmy łatwiej mogli korzystać z Biblii. Wiecie, kiedy czytamy ten fragment Biblii, jakże ważny dla nas, widzimy, że w nim poruszony jest jeden z podstawowych, jeśli nie podstawowy temat naszej wiary. Wejście do odpocznienia. Wejście do takiego miejsca, kiedy odpoczywasz od swoich uczynków. Kiedy tak naprawdę cała twoja wiara, cała twoja nadzieja, cała twoja miłość oparta są na Bogu, na Jego obietnicy, na Jego słowie, kiedy w twoim sercu pojawia się głos Ducha Bożego, który woła Abba Ojcze i który jest duchem synostwa, a nie duchem niewoli. Duchem, który powoduje, że odpoczywasz. Odpoczywasz od swego dzieła, od swojego trudu, od swego utrzymania, zbawienia i całkowicie pokładasz nadzieję w Panu. I nie oczekujesz niczego więcej, niż tylko tego, że żywe Słowo Boże będzie do ciebie przemawiać, będzie cię oddzielać od tego, co jest plugawe, do tego, co jest święte. Będzie zmieniać twój sposób myślenia i działania. I jeżeli człowiek nie żyje w odpocznieniu, ale żyje w swoich dziełach, jest człowiekiem wielce nieszczęśliwym, jak za chwilę zobaczymy, to znaczy, że żyje w niewierze. Nie wierzy w doskonałość Bożego stworzenia. Nie wierzy w to, że Bóg dokończył swoich dzieł w 6 dni i że Bóg realizuje swoją wolę w sposób doskonały. Czytając teksty Nowego Testamentu, musimy też pamiętać i musimy znać teksty Starego Testamentu, żebyśmy zrozumieli, co natchnieni autorzy chcą nam przekazywać. Szczególnie ważne jest w tym fragmencie, który dzisiaj będziemy rozważać, żebyśmy zobaczyli, na czym on bazuje, na jakim tekście starotestamentowym. Faktycznie list do Hebrajczyków jest przesiąknięty cytowaniami Starego Testamentu. Jest przesiąknięty odwoływaniem się do Starego Testamentu. I jedno z największych nieszczęść, jakie pojawiło się w dwudziestowiecznym chrześcijaństwie, było to, że w Niemczech w latach 30. do władzy doszli naziści. I to, że zlecili teologom przygotowanie argumentacji, dlaczego Stary Testament nie obowiązuje chrześcijan. I wiecie, dziwne jest, że to się bardzo przyjęło. Dziwne jest, że to myślenie, że Stary Testament jest księgą nieużyteczną albo wtórnie kanoniczną i stało się myśleniem, które zdominowało szczególnie ruch charyzmatyczny i inne tak naprawdę też ewangelikalne wspólnoty. A wszystko rozpoczęło się od nazizmu. Taka ciekawostka. I wiecie, tekst, który dzisiaj czytamy, bazuje na psalmie 95. Tak naprawdę jest głębokim cytowaniem tego psalmu i jest odwoływaniem się do tego psalmu. Natchniony autor w nawiązywaniu do tego psalmu 5-krotnie go cytuje, a 19 razy w 29 wersetach tego tekstu odwołuje się do słów zapisanych w psalmie 95. I wiecie, mógł napisać ten psalm i mógł go wysłać, ale dlaczego posługuje się tym psalmem, żeby pokazać prawdy biblijne? bo pokazuje nam pewną prawdę i pewną argumentację, jak mamy ludzi przekonywać do Boga przez Boże Słowo, powołując się i pokazując wypełnienie tego Słowa w Jezusie Chrystusie i w Jego odkupieńczym dziele. Zapewne pamiętacie apostoła Pawła, który na podstawie pism starotestamentowych udowadniał, że Jezus jest Chrystusem. Jeśli odrzucimy Stary Testament, odrzucimy całą argumentację. I zostaniemy nadzy, bez możliwości udowodnienia, że Chrystus jest Mesjaszem. Bo tam są proroctwa dotyczące Mesjasza, tam są wszystkie zapowiedzi, a Nowy Testament jest wypełnieniem tego, o czym mówił Stary Testament. I wiecie, autor Listu do Hebrajczyków posługuje się psalmem 95. po to, żeby przekazać pewną kluczową prawdę. Prawdę taką, że ludzie wierzący są na pustyni. Że idą do miejsca, które Bóg im przygotował. I że winni w czasie tej swojej pielgrzymki wędrówki okazać zupełne posłuszeństwo swojemu Bogu. I przez przykład buntu Izraelitów i przez fakt, że przez 40 lat musieli tułać się po pustyni i Bóg wylewał tak naprawdę na nich swój gniew. Przez ten fakt pokazuje nam, jak ważna jest wiara. Jak ważne jest odpocznienie w Bogu. Właśnie tym jest wiara. Odpoczywasz w Panu. Wchodzisz w dzień sabatowy. Wchodzisz w dzień, w którym już nie twoje dzieła się liczą, ale rozważasz i żyjesz dziełem Bożym. I wiecie, tak długo, jak nie wejdziesz w ten dzień odpocznienia, tak długo będziesz człowiekiem, który będzie miotany falą jakiejś nauki, falą zwątpienia, falą niewiary, falą tego, że przyjdzie jeden nauczyciel i ci nagada, że nie masz zbawienia. Później przyjdzie inny nauczyciel i ci powie, że twoje zbawienie jest pewne, a już nie musisz żyć właściwie i nie musisz być podporządkowany Bogu. A prawda jest taka, że jesteśmy pielgrzymami, jesteśmy wędrówce, Bóg nas wyznaczył do tego celu, Bóg nas prowadzi, ale jesteś na pustyni. I twoje odpocznienie jest jedynie w zaufaniu w Bogu, a twoje zaopatrzenie jest jedynie w codziennej mannie, którą masz się karmić. Ale przeczytajmy psalm 95. cały, żeby zobaczyć, ile razy go przed chwilką zacytowaliśmy. I co to znaczy być w odpocznieniu. Psalm 95. Chodźcie, śpiewajmy Panu, wykrzykujmy radośnie skalę naszego zbawienia. Przyjdźmy przed Jego oblicze z chwałą, radośnie śpiewajmy Mu psalmy. Pan bowiem jest wielkim Bogiem i wielkim Królem nad wszystkimi bogami. W Jego rękach są głębiny ziemi i Jego są szczyty gór. Jego jest morze, bo On je uczynił. Jego ręce ukształtowały suchy ląd. Chodźcie, oddajmy pokłon i padajmy przed Nim. Klęknijmy przed Panem, naszym Stwórcą. On bowiem jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami Jego rąk. Dzisiaj, jeśli Jego głos usłyszycie, nie zatwardzajcie waszych serc jak w Meriba, jak w czasie kuszenia na pustyni. Kiedy mnie wystawiali na próbę wasi ojcowie, doświadczali mnie i widzieli moje dzieła. Przez 40 lat czułem odrazę do tego pokolenia i powiedziałem, ten lud błądzi sercem i nie poznał moich dróg. Przysięgłem im w gniewie, że nie wejdą do mego odpoczynku. I wiecie, ten psalm jest jakby podzielony na dwie części. Z jednej strony jest wezwanie do oddania Bogu chwały i uwielbienia Go, a z drugiej strony ostrzeżenie. Ostrzeżenie, żeby nie popaść w niewiarę. żeby nie kusić Boga, żeby nie wystawiać Go na próbę. Ostrzeżenie przed tym, że niewierne serce nigdy do Bożego odpocznienia nie wejdzie. I powyższy psalm jest doskonałym tekstem, żeby wyrazić prawdę, o której pisze autor listu do Hebrajczyków, że jesteśmy pielgrzymami, którzy mają zagwarantowane, że wejdą. Mają przewodnika, mają obietnicę. Ale wiecie, co czyni pielgrzymem? Ruch. To, że idziesz, zmierzasz. Wiesz, z jakiego punktu wyszedłeś i zmierzasz do drugiego konkretnego punktu. I wiesz, za kim idziesz. I ten psalm jest istotny i doskonały do tego celu z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, obejmuje on trzy wątki, do których zaraz przejdę, do których nawiązuje list do Hebrajczyków. Po drugie, jego tak naprawdę głównym tematem jest wejście do Bożego odpocznienia. Do uwielbienia Boga. I autor listu do Hebrajczyków pokazuje, że psalm, który powstał w określonym momencie historii, sięgał zarówno wstecz historii, powołując się na historie biblijne związane z wyjściem Izraelitów z ziemi egipskiej, jak i do przodu, a więc opisuje pewną rzeczywistość i jest proroctwem. I jest Bożym wskazaniem dla dalszego ludu. I zawsze, kiedy czytamy historię Starego Testamentu, musimy pamiętać, że one opisują konkretną historię, ale też wskazują na Chrystusa. I są konkretnymi wskazówkami dla nas. Nie jest tak, jak można gdzieś usłyszeć, że Stary Testament to tylko historie. To tylko opis pewnych faktów. Jeśli nie wyciągasz z nich praw duchowych, znaczy, że jesteś ślepy i że Duch Święty nie wprowadza cię w to słowo. I musimy zobaczyć, w jaki sposób ten psalm nawiązuje do przeszłości, teraźniejszości, w którym był spisany, oraz do przyszłości. Tak, żebyśmy to też rozumieli przy czytaniu Słowa Bożego. Psalm 95 mówi o czasie kuszenia na pustyni. O czasie, kiedy Izraelici szli, tak naprawdę upadali, kiedy nie wierzyli Bożym obietnicom, chociaż doświadczyli wielkich cudów z rąk Bożych. Chociaż suchą stopą przeszli morze, a armia Faraona została za nimi zalana przez fale tego samego morza. I zobaczcie, co autor listu do Hebrajczyków pisze w rozdziale 3, wersetach od 7 do 12. Dlatego, jak mówi Duch Święty, dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc, jak podczas rozdrażnienia w czasie próby na pustyni, gdzie mnie wystawiali na próbę wasi ojcowie i doświadczali i oglądali moje dzieła przez 40 lat. Dlatego się rozgniewałem na to pokolenie. Oni zawsze błądzą sercem i nie poznali moich dróg. Toteż przysięgłem w moim gniewie, że nie wejdą do mojego odpoczynku. Uważajcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was przewrotnego serca niewiary, które by odstępowało od Boga żywego. Myślę, że pamiętamy doskonale historię, kiedy Żydzi rozdrażnili Boga w ten sposób, że chciał wszystkich ich zabić. I chciał z całego pokolenia wprowadzić tylko dwóch do ziemi obiecanej. Tą historię mamy opisaną w 14 rozdziale Księgi Liczb, Księgi 4 Mojżeszowej. Na granicy ziemi obiecanej stanęli i mieli wejść. Wysłali zwiadowców. Tamci wrócili i 10 zwiadowców miało serce niewiary. Zobaczyli obwarowane miasta. Zobaczyli co prawda piękną ziemię opływającą w mleko i miód, lecz nie wierzyli, że mogą zwyciężyć. Nie wierzyli, że mogą tam wejść. I wiecie, Bóg zapłonął gniewem przeciwko temu ludowi. Pomyślcie sobie ze swojej perspektywy. Gdybyśmy przeszli suchą stopą przez ląd, gdybyśmy byli wyrwani jako... przez morze, przepraszam. Gdybyśmy byli wyrwani z rąk największego imperium naszych czasów, jego elitarne oddziały byłyby zniszczone na naszych oczach. Gdybyśmy doświadczali karmienia na pustyni. Wydaje się, że wiara by była rozbudzona w człowieku. Wydaje się, że wszystko by było cudownie i wspaniale. Niekoniecznie. Wiecie, ci ludzie się zbuntowali. I Bóg w 4 Mojżeszowej, w 14 rozdziale, w wersetach od 28 do 33 dał wyrok na nich. Rozdrażnili Boga. Rozdrażnili Boga, pokazali niewiarę, nieufność. Nie byli w Bożym odpocznieniu. Oni żyli i chcieli żyć po swojemu. Chcieli pracować, chcieli myśleć niezależnie. Chcieli być wolni, wolni od Boga. Choćby nawet mieli być zniewoleni przez drugiego człowieka. I w 4 Mojżeszowej, 14 rozdziale, w wersetach od 28 do 33 czytamy. Powiedz im więc, jak żyję, mówi Pan, uczynię wam tak, jak mówiliście wobec mnie. Na tej pustyni legną wasze trupy i wszyscy zapisani wśród was w pełnej liczbie. Od 20 roku życia wzwyż, wy, którzy szemraliście przeciwko mnie. Nie wejdziecie do ziemi, w której poprzysiągłem was osiedlić, z wyjątkiem Kaleba, syna Jefunego i Jozuego, syna Nuna. Lecz dzieci wasze, o których mówiliście, że staną się łupem, te wprowadzę i one posiądą ziemię, którą wy pogardziliście. Wasze trupy zaś legną na tej pustyni. Lecz i synowie wasi będą koczowali na pustyni przez 40 lat i poniosą karę za waszą niewierność, a zniszczą wasze trupy na pustyni. I wiecie, konsekwencją niewierzącego serca, które doświadczyło Bożej łaski. Doświadczyło tego, że Bóg się litował, że Bóg wyprowadzał, że Bóg dawał liczne dowody swojej miłości, jest śmierć i nie wejście do odpocznienia Bożego. Nie wejście do tego, co Bóg przygotował. Co było przyczyną chociażby tego, że Kaleb i Jozue się nie zbuntowali. Widzimy całe pokolenie i widzimy dwóch ludzi. I wiecie, przyczyna jest dosyć prosta. Wiara i niewiara. Jedno serce odmienione przez Boga. I to odmienienie jest potwierdzone w uczynkach. A drugie serce nieodmienione przez Boga, które podobnie jak to odmienione doświadczyło podobnych łask zewnętrznych, ale nie było wewnętrznej przemiany. I wiecie, w księdze znów 4 Mojżeszowej 14:24 mamy świadectwo o Kalebie. Jednakże sługę mojego Kaleba za to, że inny duch jest w nim i on był mi wierny całkowicie, wprowadzę do ziemi, do której poszedł i jego potomstwo ją posiądzie. Zobaczcie, jaka była różnica. Inny duch. To samo działanie jest w Starym Testamencie, kiedy Bóg przemieniał serca. I to samo działanie jest w Nowym Testamencie. To Bóg wzbudzał wiarę w Kalebie. To Bóg wzbudził wiarę w Wandzie. To dlatego jeden idzie, a drugi się buntuje. Chociaż na zewnątrz są członkiem tego samego zgromadzenia izraelskiego. Ale serce jest inne. Serce człowieka, które jest przemienione i które jest innego ducha, jest sercem, które odpoczywa w Panu i widzi w Panu rozwiązanie wszelkich problemów. Kiedy 10 zwiadowców wystawiło na gniew Boga, kiedy go rozdrażniali, kiedy doprowadzili do buntu, myślę, że pamiętamy słowa i postawę Kaleba i Jozuego. Wersety 6-9 w 14 rozdziale 4 Mojżeszowej. A Jozue, syn Nuna, i Kaleb, syn Jefunego, spośród tych, którzy zbadali tę ziemię, rozdarli swoje szaty i rzekli do całego zboru izraelskiego: ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo, bardzo dobrą. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tą ziemię, która opływa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie lękajcie się ludu tej ziemi. Będą oni naszym pokarmem. Odeszła od nich ich osłona, a Pan jest z nami. Nie bójcie się ich. Jaka jest różnica? Kaleb i Jozue wierzą w Boże działanie. I to daje im pokój, to daje im odpocznienie. Wierzą, że to Bóg będzie walczył za nich. Człowiek niewiary patrzy tylko na swoje możliwości, na swoje siły, na swoje umiejętności, a nie na Bożą obietnicę. Nie patrzy wstecz na swoje życie i na Boże prowadzenie. Nie patrzy na to, człowiek niewiary, jak Bóg pokonał armię Faraona, która była o wiele potężniejsza od tych, którzy mieszkali w Kanaanie. A człowiek, który ma Ducha Bożego, patrzy przez pryzmat Boga i Jego obietnic. I to wydarzyło się około 1400 lat przed Chrystusem. Psalm Dawid napisał około 400 lat po tym wydarzeniu. Około 1000 roku przed Chrystusem. I wiecie, pisał, wzywając do oddania czci Bogu, ale też pisał o niebezpieczeństwie, jakie wynika z tego, że nie wejdziesz do odpocznienia Pańskiego wtedy, kiedy nie masz ufności do Boga. Kiedy Go rozdrażniasz, kiedy nie wierzysz w Jego słowo, kiedy próbujesz ustanowić własną sprawiedliwość i własną siłę zamiast Jego sprawiedliwości i zdać się na Jego siłę. I dlatego w liście do Hebrajczyków 4:7 czytamy o czasie teraźniejszym, kiedy Dawid pisał. Znowu wyznacza pewien dzień, mówiąc przez Dawida po tak długim czasie. 400 lat minęło od tego zdarzenia. Dzisiaj, jak to zostało powiedziane, dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc. Jak to było w czasie buntu. I wiecie, Dawid, a tak naprawdę Bóg przez usta Dawida, wypowiada to w czasie, kiedy lud znajdował się w ziemi obiecanej, która niegdyś została przyobiecana im ich przodków. I o tym musimy pamiętać. Słowo Boże też nas ostrzega, poucza i pokazuje, że identycznie to działa. Boże działanie jest niezmienne, bo Bóg jest niezmienny. Tak jak Bóg zbawiał w Starym Testamencie, tak samo zbawia w czasach Nowego Testamentu. Z łaski przez wiarę, przez ofiarę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale też ten psalm ma znaczenie dla nas. Też jest profetyczny, proroczy. Tak jak każde Słowo Boże. Pokazuje nam prawdę. Pokazuje nam to słowo dzisiaj. To słowo wskazuje, że jeżeli dzisiaj usłyszysz głos Boży, głos Ducha Świętego, nie zatwardzaj swojego serca, tylko odpowiedz. Bo tym, który naprawdę mówił, nie był Dawid, lecz Duch Święty. I on ciągle mówi przez swoje słowo. Mówi, przekonuje, naucza, napomina, podnosi. Wyrażenie dzisiaj, jeśli Jego głos usłyszycie, użyte w psalmie, nie odnosi się jedynie do czasów Mojżesza, do czasów Jozuego, do czasów Boże, tego Dawida, Lecz to jest Boże dzisiaj. To jest czas, w którym wzywa On, Bóg, zachęca do wejścia do swego odpocznienia. Kiedy przychodzi do naszego serca i mówi: Maćku, mi zaufaj. Postępuj według mojego słowa. To jest to dzisiaj. I Słowo Boże zawsze jest dzisiaj. Dzisiaj dla Ciebie. Nie na jutro zmiana. Tylko to ma się stać dzisiaj. I ten zwrot prowadzi nas do stwierdzenia, które jest w Hebrajczykach 4:12. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku. Zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Dlatego autor listu do Hebrajczyków co robi? Cytuje Słowo Boże. Przypomina historie, które były Żydom dobrze znane. I można powiedzieć w kółko to samo. No przecież wszyscy to znamy. Znamy te wszystkie bunty. Znamy Meribę. Znamy nieposłuszeństwo, że zamiast raz uderzył dwa razy. Wiemy, co było pod Kadesz Barnea. Znamy wszystkie bunty. Po co to przypominać? Żebyś dzisiaj badał swoje serce. I żebyś dzisiaj to Słowo Boże cię rozsądzało i dzisiaj rozcinało od tego, co jest sprzeczne z Bożym myśleniem i działaniem. Dlaczego Słowo Boże jest tak ważne? Dlaczego jest tak skuteczne? Dlaczego jest tak użyteczne? Dlatego, że Słowo Boże jest Słowem Boga, które ciągle żyje. I ciągle odmienia, i ciągle jest Bożym dechem do naszego życia, które nas ożywia. Ciągle jest Bożym światłem. I musimy pamiętać, że faktycznie Pismo Święte, określone wydarzenia, określone księgi zostały napisane i zapisane w konkretnym czasie, w konkretnych miejscach, opisują konkretne wydarzenia. Nawet wiemy, gdzie apostoł Paweł płaszcz zostawił. Ale są one ponad czasem i są wieczne. Tak jak Bóg jest ponad czasem i jest wieczny. I tematem tego psalmu, podobnie jak tematem tego fragmentu listu do Hebrajczyków, jest Boży odpoczynek. Czy odpoczywasz w Panu od swoich wszystkich dzieł? Czy jesteś w tym szabacie naprawdę? Czy zupełnie możesz powiedzieć, jak Jozue z Kalebem, jeśli Pan ma w nas upodobanie, zwyciężymy. I nie rozdrażniaj Boga. W sytuacji, kiedy ktoś nie chce postępować zgodnie z Bożym Słowem. I ten temat pojawia się 10-krotnie w niniejszym fragmencie i stanowi Bożą, dobrą nowinę dla człowieka. Tą dobrą nowiną jest odpocznienie od dzieł ludzkich. Otwórzmy list do Hebrajczyków na 4 rozdziale i przeczytamy sobie wersety od 2 do 4. I nam bowiem głoszono Ewangelię, jak i tamtym. Lecz tamtym nie pomogło słowo, które słyszeli, gdyż nie było związane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Bo do odpoczynku wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy, jak powiedział. Dlatego przysięgłem w moim gniewie, że nie wejdą do mojego odpoczynku, choć jego dzieła były wykonane od założenia świata. Powiedział bowiem w pewnym miejscu o 7 dniu tak. I odpoczął Bóg 7 dnia od wszystkich swoich dzieł. Czym jest Ewangelia? Tu rozumiana przez autora listu do Hebrajczyków. Ewangelia, dobra nowina, jest wejściem do Bożego odpoczynku. Kiedy już nie bazujesz na sobie, na swojej uczynkowości, na swojej woli, na swoim postanowieniu, tylko odpoczywasz od swoich dzieł, bo wiesz, że Bóg stworzył wszystko doskonałym. I wiecie, jest to czas i świadomość, że nastąpił koniec twórczej działalności Boga. Koniec. I nie ma już doskonalszego zbawienia niż zbawienie w Jezusie Chrystusie. I naprawdę możesz odpocząć. Nie musisz iść do lichenia. Nie musisz wielu rzeczy robić. Po prostu wystarczy, że ufasz Bogu. I wiesz, że w Chrystusie masz pewność. I wiecie, w takim Bożym odpoczynku, w Edenie, w miejscu rozkosznym był Adam i Ewa. Zanim tego nie utracili przez swój grzech. Zanim nie zerwali więzi z Bogiem. I wtedy praca zmieniła się w znój, a życie w śmierć. I dlatego przyszedł Chrystus jako dokończenie, jako wypełnienie aktu zbawienia, jako wprowadzenie ludu Bożego w sabatowy odpoczynek, w czas wypełnienia Bożego zbawienia. I wiecie, choć odpoczynek szabatu to wspólnota z Bogiem, w którą można wejść tutaj i należy wejść tutaj, to pamiętajmy, że wchodzi się tylko jedną drogą, przez wiarę. Bo czytamy wyraźnie, i nam bowiem głoszona była Ewangelia, jak i tamtym, lecz tamtym nie pomogło słowo, które usłyszeli, gdyż nie było powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Jeżeli ta wiara nie zostaje zbudzona w sercu przez Ducha Bożego, to ludzie mogą znać literalnie słowo. Ale to wiara, to Boże postanowienie jest tym, które nas ożywia. I wiecie, tak jak Żydzi w Starym Testamencie, obojętnie gdzie mieszkali, a dzisiaj też, praktykowali dzień szabatowy i odpoczywali w tym dniu, tak lud Boży, gdziekolwiek mieszka, nawet jak jest na pustyni, powinien ciągle mieć odpocznienie w Panu. I ciągle być zdany na Pana i w Nim widzieć sprawcę i dokończyciela wiary swojej. I oczywiście też przestrzegać dnia siódmego, bo to jest jedno z Bożych postanowień. I fakt istnienia związku dnia siódmego w Starym Testamencie nie tylko z aktem stworzenia, ale i z aktem odkupienia, z aktem wprowadzenia człowieka do odpocznienia Bożego, dało podstawę, żeby w czasach Nowego Testamentu obchodzić Dzień Pański w pierwszy dzień tygodnia, kiedy Chrystus zmartwychwstał i jako Kościół, jako Jego dzieci zostaliśmy wprowadzeni w to doskonałe Boże odpocznienie w Jezusie Chrystusie, gdzie Jezus jest naszą Paschą, naszym wypełnieniem, naszym zbawieniem. Ale pamiętajmy, że ciągle jesteśmy na pustyni. Żyjemy w okolicznościach, które tą pustynię przypominają. Jesteśmy na tym świecie, ale nie jesteśmy z tego świata. Mówi Jezus o nas w modlitwie arcykapłańskiej. Staliśmy się wprawdzie częścią wielkiego zgromadzenia, które istnieje poza czasem, przestrzenią i śmiercią. Ale na tym świecie jesteśmy przychodniami i pielgrzymami. I świat nie zobaczy w nas tego chwalebnego ludu Bożego. Wiecie, przebywamy na pustyni, ale przed nami rozpościera się Boży odpoczynek. I musimy być świadomi wszystkich niebezpieczeństw, które na nas czekają i musimy wiedzieć, jak na te niebezpieczeństwa zareagować. Skąd to wiemy? Ze Słowa Bożego i z posłuszeństwa temu Słowu. Skąd mamy odpoczynek w chwilach trudu, w chwilach próby? Bo możemy zacytować Słowo Boże. Kiedy Chrystus był kuszony przez diabła na pustyni, nie wchodził w jakieś debaty, tylko po prostu odpowiadał Słowem. Wiedział, co to znaczy być wykonawcą Słowa. I wiecie, Słowo Boże nas ostrzega przed niebezpieczeństwami, zachęca do świętości. I celem tego jest to, żebyśmy uniknęli niewiary. Tej niewiary, której doświadczyli Żydzi. wychodzący z Egiptu. Oraz byśmy naprawdę poznali realność odpoczynku w Panu. To nie jest teoria jakaś tam. To ma być praktyka ludzi wiary. Z bratem Mariuszem rozmawiałem wczoraj o jego pracy. Mówił Maciek, to doświadczenie z pracą spowodowało, że zobaczyłem, że nie wszedłem do Bożego odpoczynku. Że nie ma we mnie zupełnego zaufania w Panu, tylko się boję, lękam, tylko cały czas po swojemu myślę, jak postąpić w danej sytuacji. Mówi, zobaczyłem, że jeszcze nie zewlekłem z siebie starego człowieka, że jeszcze to nie jest ten czas. Wiecie, zobaczył brat, że musi to zmienić. I to jest też działanie Boże, bo do tego odpoczynku winniśmy wejść. W Hebrajczykach 4:11 czytamy bowiem, starajmy się więc wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie wpadł w ten sam przykład niewiary. Ciekawe określenie. I wiecie, jeśli nie jesteś w odpoczynku Bożym, jeśli nie jesteś w zaufaniu do Boga, pomyśl, w jakim jesteś stanie. Pomyśl właściwie, czym się kieruje twoje serce, twój umysł, gdzie jest. I do opisania niewłaściwej reakcji pokolenia pustyni trzeba użyć dwóch słów. Niewiara i nieposłuszeństwo. I tak naprawdę oba te słowa zwiążą się z reakcją na Słowo Boże. Pierwsza, czyli niewiara, nie przyjmuje Słowa Bożego jako Słowa Bożego. Jako nieomylnego. Jako wystarczającego w zupełności. Drugie słowo, nieposłuszeństwo, jest to taka postawa, która aktywnie sprzeciwia się Bogu. I zawsze jest, że niewiara prowadzi do nieposłuszeństwa. I wiecie, tak naprawdę, gdybyśmy otworzyli sobie 14 rozdział 4 Mojżeszowej, to byśmy zobaczyli, jak niewiara przechodzi w nieposłuszeństwo. Byśmy zobaczyli, że wersety od 1 do 38 mówią o niewierze w Słowo Boże, a wersety od 39 do 45 mówią o nieposłuszeństwie. Opisują doskonale to wydarzenie. Ale jest pytanie, jak uniknąć niewiary i jak uniknąć nieposłuszeństwa w naszym życiu na co dzień? I znów odpowiedź daje autor listu do Hebrajczyków. 3 rozdział, wersety 12 i 13. Bardzo ważne ostrzeżenie. Chciałbym, żebyśmy na to zwrócili uwagę. Uważajcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was przewrotnego serca niewiary, które by odstępowało od Boga żywego. Lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, dopóki nazywa się dzisiaj, aby nikt z was nie wpadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Po pierwsze, jesteśmy ostrzegani. Żeby nie było czasem w kimś z was przewrotnego serca niewiary, które by odstępowało od Boga żywego. Złe, niewierzące serce. Serce niewiary to serce nieodrodzone. To serce kamieniste, a nie mięsiste. W księdze Ezechiela mamy proroctwo, że Bóg da nam serca mięsiste, a nie kamieniste. Po to, abyśmy postępowali według Jego przepisów, przestrzegali Jego praw i wykonywali je, i wtedy będziemy Jego ludem, a On będzie naszym Bogiem. To jest Ezechiela 11, 19, 20. Wiecie, ale autor tego listu przestrzega, żeby nie było przypadkiem to w kimś w zborze, w kimś wśród wierzących serca niewiary. Czy znaczy to, że człowiek wierzący może mieć serce niewiary? Nie. Jest to niemożliwe. Jest to sprzeczne z nowym przymierzem, które zostało zawarte w Jezusie Chrystusie. Mówimy tu o ludziach, którzy złożyli publiczną deklarację wiary w Jezusa Chrystusa, którzy być może przyjęli chrzest wodny, ale nigdy nie narodzili się na nowo. Bo deklaracja ludzka nie zawsze zgodna jest ze stanem faktycznym. I wiecie, my nie zawsze jesteśmy w stanie to orzec, ale powinniśmy przyglądać się. Powinniśmy się zachęcać, żeby nic takiego się nie wydarzyło. I niniejsze ostrzeżenie dotyczy czegoś bardziej konkretnego niż zbaczenie z drogi prawdy, niż zlekceważenie, bo przewiduje fatalny koniec takiego człowieka. Na przykład o tym fatalnym końcu czytamy w Hebrajczyków 6:6. A odpadli, jeśli by odpadli, ponownie odnowić ku pokucie, gdyż sami sobie znowu krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na hańbę. Tam odchodzi, że nie da się, jeżeli ktoś doświadczył Bożej łaski i odpadł. To nie jest o ludziach wierzących. To jest o ludziach, których serce nigdy nie było odrodzone, którzy doświadczyli Bożej łaski, tak jak Izraelici na pustyni. Ale nigdy nie było pełni wiary i ufności Bogu. To ostrzeżenie jest też w Hebrajczykach 10:29. Jak wam się wydaje, na ileż surowszą karę zasługuje ten, kto by podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski? Ale autor kieruje tego listu ostrzeżenie do tych, którzy nazywają się braćmi. Skąd to ostrzeżenie? Dlaczego pisze: uważajcie, bracia, żeby nie było czasem z kimś z was przewrotnego serca niewiary, które by odstępowało od Boga żywego. To jest ważne różnienie. Odstępowało, a odpadło. I widzimy tu dwa znaczenia. Po pierwsze, jest to ostrzeżenie dla Kościoła, dla braci, którzy zajmują się pracą pasterską, nauczycielską, żeby zważali na postępowanie, żeby rozsądzali, żeby zachęcali, żeby się znali, nie cieszyć się tylko z tego, że jest fajna ilość, bo później ta fajna ilość cię może chcieć ukamienować. I fajna ilość będzie chciała wrócić do Egiptu. I fajna ilość doprowadzi, że nie wejdzie się do odpocznienia jako społeczność, tylko będzie ciągła walka. I to jest ważne ostrzeżenie dla Kościoła. Ale też dlatego jest to ważne ostrzeżenie, po drugie, że autor tego listu nie podaje wątpliwość deklaracji odbiorców tego listu, ludzi, którzy są w Kościele. Ale nie wyklucza takiej możliwości, że tacy ludzie są. I chrześcijanie powinni przyjąć to ostrzeżenie do swoich serc. Powinniśmy przypatrywać się swojemu życiu, ale też życiu brata i siostry, tak pozytywnie. Żeby widzieć te znaki wybrania, widzieć te znaki serca Bożego, przemienionego, serca pełnego wiary, serca takiego, jakie miał Jozue, Kaleb, Mojżesz, serca, które odpoczywa w Panu. I w Panu ma ufność. W Przypowieściach 4:23-27 jest ważne ostrzeżenie, które powinien przyjąć każdy wierzący człowiek. Strzeż twego serca z całą pilnością, bo z niego tryska życie. Odsuń od siebie przewrotność ust. Oddal od siebie złośliwe wargi. Niech twoje oczy patrzą na wprost, a twoje powieki niech będą zwrócone przed siebie. Uważaj na ścieżkę twoich dróg, aby wszystkie twoje drogi były pewne. Nie zbaczaj ani na prawo, ani na lewo. Odwróć twoją nogę od zła. Jeśli tak się dzieje, masz pewność. Po drugie, też bardzo ważna rzecz przy tym ostrzeżeniu. Masz żyć w Panu. I Twoje życie ma być potwierdzeniem Twojej wiary, Twojej ufności, tego, że żyjesz w Chrystusie. Jan Calvin mówił, że ludzi wybranych poznać po zewnętrznych znakach wybrania. Nie możesz mieć serca mięsistego i tylko liczyć na siebie. I odrzucać Boże Słowo. I odrzucać Jego nieomylność. I nie znać słowa pokuta w swoim życiu. I nie odwracać się od grzechów. Masz żyć w Bogu. Masz wzrastać w Niego. Masz przyodziewać się w Chrystusa. I Ty masz umierać. Twój zewnętrzny człowiek, a Chrystus ma w Tobie rosnąć. Serce wiary ma dominować. Masz umartwiać codziennie i zabijać swój grzech w sobie. I wiecie, wezwanie do życia jest czymś ważnym. Do przypatrywania się sobie, do zachęcenia. Nie chodzi tu o jakąś taką introspekcję psychologiczną i babranie w swoich wnętrznościach. Ja dzisiaj spotykam wielu braci, którzy w kółko mówią, jakie to oni mają deficyty. Tego nie mogą, bo mają deficyt. Tamtego nie mogą, bo mają deficyt. Żyj w Chrystusie. Bóg nie chce, żebyś babrał w sobie. Bóg chce, żebyś był Mu posłuszny. Badanie siebie, nadmierne pochłonięcie własną osobą, własnymi kłopotami, własną niemożnością, tak naprawdę jest pychą i zapatrzeniem w siebie, a nie w Boga. Nie jest stanem odpocznienia. To jest stan, w którym było 10 zwiadowców. Byli wpatrzeni w siebie i w swoją niemożność. Zbadali siebie. Introspekcja była niesamowita w nich. Zobaczyli, jakie mają deficyty. I to było świadectwem serca niewiary. A Jozue i Kaleb żyli Bogiem. Widzieli to samo. I myślę, że też rozumem widzieli, że nie pokonają, bo mówią, jeśli Bóg ma w nas upodobanie, to zwyciężymy. To jest ta różnica. Ale jeszcze druga, nie odnosi się to tylko dla nas, ale też do innych. Też zachęcamy siebie do tego, żyjemy, ciągniemy się w tym dobrym kierunku. Tak jakbyśmy znów zaczęli, Kaleb z Jozuem stają i próbują tych ludzi przekonać, żeby ich serce było sercem wiary i odpocznienia w Panu. Jaki jest najlepszy sposób przeciwstawienia się sile i okropności grzechu? Bo to jest właśnie grzech, niewiara. Grzech. Bazowanie jedynie na mojej sile, mojej mądrości, a nie na Bożym Słowie. Najlepszym sposobem przeciwstawienia się sile i okropności grzechu jest wytrwałe i ufne czerpanie z Chrystusa. W Hebrajczykach 3:14 czytamy: staliśmy się bowiem uczestnikami Chrystusa, jeśli tylko nasze pierwotne przeświadczenie aż do końca niewzruszenie zachowamy. Czy wiesz, że jesteś uczestnikiem Chrystusa? Uczestnikiem Jego zbawienia? Że jesteś częścią Jego ciała? 4:14 Hebrajczyków. Mając więc wielkiego, najwyższego kapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się naszego wyznania. Uchwytasz się tego Chrystusa, chwytasz się Jego obietnic i się Go trzymasz. I sposób, w jaki to możemy doświadczyć, znajdujemy w Hebrajczykach 4:1-2. Bójmy się więc, gdy jeszcze trwa obietnica wejścia do Jego odpoczynku, aby czasem się nie okazało, że ktoś z was jej nie osiągnął. I nam bowiem głoszono Ewangelię, jak i tamtym, lecz tamtym nie pomogło słowo, które słyszeli, gdyż nie było powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. W rozdziale 11 tego samego listu czytamy, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Gdzie cały ten rozdział faktycznie jest poświęcony wierze, wytrwaniu świętych i świadectwie, które święci dawali przez stulecie. 4:11. Starajmy się wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie wpadł w ten sam przykład niewiary. Jeżeli ktoś mówi, że zbawienie jest utracalne, to jest przykład niewiary. Jeżeli ktoś mówi, że ofiara Chrystusa jest za mało, to jest przykład niewiary. Trzeba z tej niewiary wyjść. Trzeba wejść do Bożego odpocznienia. I wiecie, niebezpieczeństwo pozostania w tyle. Niebezpieczeństwo niemożności wejścia do Bożego odpocznienia jest zażegnane tylko przez wiarę, którą Bóg wzbudził w świętych. Przez Boże prowadzenie. Dzisiaj jedna u nas modlitw była dzięczynna wobec Boga, że Bóg wyprowadził nas z różnych błędów, w których byliśmy. Można powiedzieć z niewiary w wielu kwestiach. I właśnie to są modlitwy, które utwierdzają naszą wiarę. To są modlitwy, które bardzo chciałbym częściej słyszeć na naszych zgromadzeniach. Bo pokazują właśnie to Boże działanie i Bożą przemianę, która dokonuje się w sercu człowieka, który wchodzi w Boże odpocznienie. Że jest wyzwalany przez Pana. I wiecie, zapewnienie wiary nie wynika z tego, że wiara sama w sobie posiada jakąś cnotę wielką lub jakąś zasługę, która w niej jest. Ale z tego, że wiara i wejście w to odpocznienie są darem od Boga. Bóg to przyobiecał. Z tego to wynika. Wiarą Izraelitów, że wejdą do ziemi obiecanej, miało być to, że Bóg obiecał, że ich tam przeprowadzi. Jozuemu i Kalebowi to wystarczyło. Reszcie nie. Bo słowo, które było im zwiastowane przez Mojżesza, było potwierdzone wiarą w ich sercu i było przyjęte przez wiarę. Czyli tak samo jak my dzisiaj przyjmujemy Boże zwiastowanie. I wiecie, rodzaj wiary, bo można mieć wiarę jak demony, czyli wszystko wiedzieć o Bogu, i można nigdy nie wejść do odpocznienia. Chociaż oni nie wiedzą wszystkiego o Bogu, to jest inna prawda. Nie wiedzą Jego łasce, miłosierdziu, bo nic z tego nie rozumieją. Rodzaj wiary, która daje takie efekty, opiera się tak naprawdę na Bożej obietnicy. Na ufności, którą człowiek ma wobec Boga. Można by to przyrównać do ufności niemowlaka wobec swojej mamy. Wie, że mama da mu jeść, że się o niego troszczy. I myślę, że nie ma żadnego niemowlaka na świecie, który ma niewiarę wobec swojej mamy rozwiniętą ponad wszystko. U nastolatków ta niewiara rzeczywiście jest rozwinięta. Ale u niemowląt jest bezwarunkowe zaufanie. Po prostu mama jest. Mama daje bezpieczeństwo, mama daje jedzenie, mama daje suchość, mama daje komfort. I ta wiara charakteryzuje się wiarą w obietnicę Bożą, w Słowo. Ale też charakteryzuje się bojaźnią i usilnym staraniem. I wiecie, nie jest to bojaźń, która charakteryzuje się zwątpieniem lub przerażeniem. Jest to bojaźń, która mówi: spójrzcie na Boga strasznego i łaskawego. Jest to bojaźń, która jest początkiem mądrości, bo jest poznaniem Boga. Jest to bojaźń, która jest pełna szacunku, która jest trzeźwością umysłu, który zdaje sobie sprawę, że inni przeżyli upadek, a my odznaczamy się słabością. Że i my mamy wroga. I bojaźń, która prowadza nas do tego, że wytrwale słuchamy Boga, bo Boimy się swojej słabości, ale mamy wielkie zaufanie do Bożej siły, że On nas przeprowadzi, że myśmy owcami pastwisk Jego. Owca to bardzo, słyszałem, mało inteligentne zwierzę, ale wie, za kim iść. Wie, kto je prowadzi na niwy zielone, do wód, kto jest gwarantem bezpieczeństwa. I dla nas tym gwarantem jest Słowo Boże. Mamy dostęp dzisiaj w naszym kraju faktycznie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu do żywego Słowa Bożego. Żyjemy w najbardziej komfortowych czasach w historii Kościoła. Jeżeli chodzi o dostęp, o łatwość tego dostępu. Mamy drukowane Biblię, mamy Biblię w internecie, mamy Biblię w komórkach. Nie wiem, czy kiedykolwiek był łatwiejszy dostęp w historii niż jest teraz. Myślę, że nie był. I kto wie, jak długo będzie. A Słowo Boże jest żywe, skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikający aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne rozsądzić myśli i zamiary serca. Żadne stworzenie nie ukryje się przed Nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odkryte przed oczyma tego, któremu musimy zdać sprawę. I wiecie, ta nauka o Słowie Bożym, która jest zawarta w Hebrajczykach 4, 12, 13, też obejmuje Bożą obietnicę odpocznienia. Mamy Słowo Boże, które rozdziela nas od tego świata. Ja ostatnio coraz bardziej tego doświadczam, żeby się oddzielić od herezji, wystarczy ludziom mówić, jak się wierzy. I wystarczy czytować Słowo Boże. Już Cię nie chcą słuchać. I już powoduje to, że jesteś w bezpiecznym miejscu, w odpocznieniu. Już nie musisz walczyć. Bo Słowo Boże dokonało tego jako miecz. Rozdzieliło. Rozsądziło. I zaprowadziło Cię w bezpieczne miejsce. Choć na pustyni. I pamiętajmy, że to jest nasza dzisiaj główna pomoc w wejściu do odpocznienia. Nie moje staranie, nie moja mądrość, ale żywe Słowo żywego Boga, który codziennie, dzisiaj do mnie przez te Słowo mówi, a ja dzisiaj mam odpowiadać na te Słowo, a nie zatwardzać się jak Izraelici w czasie buntu. I dzisiaj mam zrobić to, do czego wzywa Dawid. Oddać Bogu chwałę, cieszyć się z tego odpoczynku, które mam w Panu. I Bożej obietnicy odpoczynku nie można lekceważyć. Nauka o zbawieniu z uczynków tak naprawdę całkowicie odrzuca, całkowicie lekceważy, całkowicie depcze Boże wezwanie do wejścia do Jego odpoczynku. Boże wezwanie do zakończenia dzieła. Ale trzeba całym sercem zaufać temu Bożemu wezwaniu i trzeba to czynić ustawicznie. I jeśli moje myśli są sprzeczne z Bożym wezwaniem do odpoczynku, to jest problem moich myśli, a nie Bożego Słowa. Jeśli podważam w czymś Bożym Słowo, Boże Słowo, no to znaczy, że muszę pokutować. Bo nie mogę mieć niewiary, która prowadzi do buntu. I wiecie, Bóg pragnie wysłuchać nakazów Jego Słowa. Bóg pragnie, by wypełniać Jego obietnice, Jego przykazania. Bo po to Słowo dał. Ale myślę, że tak samo zależy Mu, a może i jeszcze bardziej, abyśmy wierzyli Jego wszystkim obietnicom, które do nas kierował. Żebyśmy wierzyli w zbawienie, które jest w ofierze Jego Syna Jezusa Chrystusa. żebyśmy wierzyli w Jego łaskawość, dobroć i miłosierdzie. I dlatego Bóg też złożył przysięgę, którą czytaliśmy dzisiaj, że niewierzący i nieposłuszni nie otrzymają zezwolenia, by wejść do Jego odpocznienia. Oraz, że zostanie na nich wylany Jego gniew i tak naprawdę Jego pomsta. I pamiętajmy, o tym mówił Pan Jezus, że to Słowo nas osądzi. I chciałbym dzisiaj wszystkich nas wezwać do tego, że jeśli Twoje serce jeszcze nie jest w odpocznieniu przed Bogiem, weź to odpocznienie. Badaj swoje serce, czy jest sercem wiary, czy niewiary. Żyj w odpocznieniu. Zaufaj Bogu. I niech ta ufność będzie tym, co Ciebie i mnie charakteryzuje. Niech postawa Kaleba, Jozuego będzie Twoją i moją postawą. A wtedy śmiało zrobimy to, do czego wzywa Dawid w psalmie 91, w wersetach od 1 do 7. Będziemy mogli naprawdę oddać chwałę Bogu, naprawdę Mu śpiewać, naprawdę cieszyć się ze zbawienia i mieć pokój w naszych sercach, bo to jest to odpocznienie Boże. Chodźcie, śpiewajmy Panu. Wykrzykujmy radośnie skalę naszego zbawienia. Przyjdźmy przed Jego oblicze z chwałą. Radośnie śpiewajmy Mu psalmy. Pan bowiem jest wielkim Bogiem i wielkim Królem nad wszystkimi bogami. W Jego rękach są głębiny ziemi i Jego są szczyty gór. Jego jest morze, bo On je uczynił. I Jego ręce ukształtowały suchy ląd. Chodźcie, oddajmy pokłon i padajmy przed Nim. Klękajmy przed Panem, naszym Stwórcą. On bowiem jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami Jego rąk. Dzisiaj, jeśli Jego głos usłyszycie, nie zatwardzajcie waszych serc. Amen. Zachęcam do modlitwy. Thank you.